Hej, tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wycieczkę po przerażających i śmiesznych aspektach dojrzewania, kobiecości, cielesności i relacji. Będzie niegrzecznie i bardzo subiektywnie. To co, puszczamy kontrolę i nurkujemy w kolejny temat? Ciao moi mili, kolejna nagrywka w cyklu o cielesności, seksie i dojrzewaniu poleca się do słuchania. Wracam z nowym kawałkiem, który dojrzewał mi w głowie już od jakiegoś czasu. Z Instagrama być może pamiętacie zaczepną ankietę, w której wyniki nawet mnie zdziwiły. Spodziewałam się, że temat autoerotyzmu, bo dziś o tym będziemy rozmawiać, jest intrygujący, ale nie sądziłam, że tyle z Was będzie chciało go jeszcze mocniej zgłębiać. Nomen omen. Dużo ostatnio siedzę w zmysłach. Temat przejawia się w literaturze, którą czytam, w słuchanych podcastach, w rozmowach z przyjaciółmi. I kiedy świat naokoło się wali, jest tyle zagrożeń, które bardzo, bardzo nas blokują i przytłaczają. Przyszłość jest niepewna, no to staram się osadzać w tym, co jest mi najbliższe, co jest we mnie i jest ode mnie jakoś jednak zależne. Zapytana jakiś czas temu, który zmysł cenię najwyżej, nie potrafiłam odpowiedzieć, wahając się między kilkoma. Ale im dłużej wczuwam się w to pytanie, tym bardziej jestem przekonana, że z wiekiem coraz bliższe są mi te zmysły, które Arystoteles uznawał za zwierzęce i niskie, czyli węch, smak i dotyk. Jako remedium na niepokoje najlepiej sprawdza się ten ostatni, bo o ile smak i węch są dla mnie narzędziami poznania i eksploracji, o tyle dotyk jest kompletnie samowystarczalny. Nie boję się odkrywać własnego ciała za pomocą palców, własnych dłoni. Przyznam się, że rano instynktownie wręcz testuję temperaturę skóry, jej fakturę, jej sprężystość. Lubię, kiedy dłonie błądzą przypadkowo, jeszcze zanim otworzę oczy, staram się celebrować swoją fizyczność. No i to uczy mnie też akceptacji każdego jej przejawu. Czasami są to tylko serdeczne głaski, takie przyjazne poklepywanie po ciele, które sprawiają, że odkrywam, jak to ciało tak naprawdę wygląda, żeby mogło podnieść się z łóżka, wejść w role przewidziane na ten rozpoczynający się dzień. Czasami jednak pod opuszkami odczuwam więcej pragnienia i tęsknoty i wtedy sięgam sobie dalej głębiej i wsłuchuję się w reakcję piersi, bioder, pośladków, ud. Wybaczcie to poetyzowanie, ale język automiłości jest dla mnie językiem poetyckim i lubię o nim tak mówić. I lubię używać takich sformułowań, które są czułe i oddają pełnię szacunku, który mam wobec własnego ciała. Lubię prowadzić z ciałem dialog i lubię dawać mu i brać jednocześnie. Jeżeli zmysły i dotyk oraz świadomość, no to z tego połączenia mamy właśnie samą miłość. Nie lubię medycznej nazwy masturbacja. Onanizm z kolei to jednak nie do końca autopieszczoty, jak nam wmawiano całą młodość. Straszny samogwałt za bardzo trąci przemocą i opresją, żeby pozostawiać go w swoim słowniku. Staram się zatem jak najczęściej wymawiać te słowa, żeby się z nimi językowo chociaż oswoić. Masturbacja, 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 masturbacja. Idzie mi coraz lepiej, więc polecam tę praktykę do użytku domowego we własnym domowym zaciszu. No ale niestety, self-love, samomiłość to są nadal tematy tabu, jakkolwiek byśmy je wymawiali, jakkolwiek nazywali. Są obarczone chrześcijańskim grzechem ciężkim, tak, sprawdzone info, wstydliwie pomijanym w konwersacjach. Zwróćcie uwagę, że dużo łatwiej nam dzielić się szczegółami łóżkowych przygód, wymyślnymi pozycjami seksualnymi, historiami udanych i nieudanych romansów, niż intymnością w wersji solo. To skrępowanie ma bardzo długą tradycję. Jak dziś pamiętam z przedszkola uwagi typu rączki na kołderkę, nie wkładaj dłoni do majtek, bo od tego wyrosną ci na nich włosy, albo okropne, okropne komunikaty, które słyszeli chłopcy, nie rób tego, bo będziesz impotentem. No w najlepszym razie zażenowane uśmiechy pań w przedszkolu, które zdarzało się, przyznaję, przyłapywały mnie na takim właśnie regulowaniu napięcia w czasie poobiedniej drzemki. Pamiętam to dojmujące uczucie wstydu i poczucie winy, że robię coś niewłaściwego, co jednak było tak bardzo przyjemne, że nie potrafiłam z niego zrezygnować. Z wczesnej młodości pamiętam obiegowe, oczywiście szeptane tylko opinie, że samodzielne dogadzanie sobie jest w najlepszym wypadku smutne i żałosne, że dobry seks odbywa się tylko w parze, a masturbują się jedynie stare panny i starzy kawalerowie, no i zboczeńcy z parku napastujący niewinne dziewczynki. Doprowadzanie się do orgazmu dla rozładowania napięcia jest jeszcze gorsze. Wypacza przecież zupełnie ideę przyjemności, która powinna wiązać się z miłością albo chociaż namiętnością do partnera i partnerki. Inny mit, który próbował kształtować moją seksualną świadomość, to ten, że uprawianie samej miłości powoduje wytworzenie nienaturalnego wzorca zachowania. Ten zaś sprawi, że kiedy już uda mi się wylądować w łóżku, czy tam na stole albo na trawie w lesie, z drugą ludzką istotą, to nie będę w stanie dojść jak normalny człowiek, bo moje ciało będzie oczekiwało tylko tego jednego wyuczonego bodźca. Cóż, myślę, że więcej szkody mojej seksualności i postrzeganiu siebie jako istoty cielesnej było właśnie takie warunkowanie i wtłaczanie w jeden model, który teoretycznie miał pasować do wszystkich, a był wytworem religijno-kulturowej narracji i zestawu zasad, które wywodziły się z patriarchalnego postrzegania seksualności i cielesności oraz integralności fizycznej przede wszystkim kobiet. Pomyślmy, co by było, gdybyśmy apetyt na erotyczną przyjemność traktowały i traktowali jak, dajmy na to, apetyt na czekoladę. No bo przecież nie musimy jeść czekolady w towarzystwie. Czekoladą da się delektować w pojedynkę. Nawet lepiej smakuje. I nie trzeba mieć do tego skończonych 18 lat, proszę Państwa. Bo warto pamiętać, tutaj odchodzę od czekolady, wracam do ciała, że wbrew temu, co oferują środowiska konserwatywne, dzieci rodzą się od razu jako istoty seksualne, zatem tak zwana, cudzysłów, seksualizacja jest kompletną bzdurą. Mały człowiek, kiedy tylko zacznie sięgać dłonią między nogi, odkrywa strefy intymne, odkrywa swoje genitalia, które są wrażliwe na długo przed rozpoczęciem dojrzewania. A skoro małe łapki eksplorują buzię, stopy, całą resztę ciała, to dlaczego miałyby omijać cipki i siusiaki? Zresztą siusiak to też nie jest dobre słowo. Strasznie trywializujemy te małe penisy. Przepraszam za to od razu. No, wracając do tematu. Skoro ten dotyk jest przyjemny, to większość dzieci przechodzi przez etap fascynacji intymnym obszarem. I tu pierwszy raz może sobie rozbić mały nosek o histerię dorosłych, którzy panikują na widok dziecięcego orgazmu. Gdybym mogła sobie zaprojektować seksualną edukację, tą własną seksualną edukację, gdybym mogła cofnąć czas, to chciałabym, żeby moi rodzice od maleńkiego rozmawiali ze mną o ciele, o zmianach, jakie w nim zachodzą, o moim rodzeniu się, tak bardzo przecież powiązanym ze strefą intymną mojej matki, o dojrzewaniu, o podnieceniu, o zagrożeniach, o granicach. No dobra, powiem wprost, tak właśnie staram się wychowywać własną córkę. Ciało nigdy nie było tabu w naszych rozmowach, dlatego pewnie młoda nie miała problemu, żeby powiedzieć mi o własnym odkryciu tej przyjemności, eufemistycznie to nazwijmy, gdy miała zaledwie 6 czy 7 lat. Masturbacja to jednak nie tylko radosne odkrywanie swojego ciała. W okresie dojrzewania jest sposobem na autoregulację. Pamiętam z moich nastoletnich czasów, jak wykorzystywałam masturbację po prostu do rozpuszczania napięcia, do rozpuszczania stresu, który w tym wieku był wszechogarniający, był okropny. Ja byłam non-stop zestresowana, było tyle różnych zagrożeń, tyle różnych wątpliwości, tyle napięcia i tyle wpływu innych osób, że masturbacja wydawała się jedynym sposobem na to, żeby to napięcie spuścić, chociaż na chwilę. No i niestety zdarzało mi się spuszczać je kilkanaście razy dziennie. No i właśnie szkoda, że ta ulga była tak często pomieszana z takim dojmującym, przerażającym, przytłaczającym wstydem, który wchłonęłam z całą tą właśnie kulturową narracją powszechną w moich szczenięcych czasach. Z samomiłością jest jeszcze jeden problem. Panujący w powszechnej świadomości wzorzec uprawiania miłości tylko w parze, tylko z penetracją, tylko z orgazmem pochwowym. Jeżeli to uznamy za normę, a wspiera ją z jednej strony religia, a z drugiej paradoksalnie przemysł porno, no to nie ma szans, żeby w okresie kształtowania się osobowości czuć się swobodnie, realizując model odbiegający od wspomnianego. Na szczęście czasy się zmieniają i teraz, 20-30 lat później, swobody jest więcej, więcej różnorakich wzorców funkcjonuje w społecznej świadomości. Chociaż pamiętajmy, że nie jest ona równa. Ta świadomość nie jest równa i ja mówię trochę z perspektywy mojej intelektualnie rozbudzonej i tolerancyjnej bańki, ale wierzę, że coraz więcej mamy wolności i ciekawości do tego, żeby przynajmniej te tematy intelektualnie, umysłowo eksplorować. No i zastrzegam oczywiście, że ja tutaj nie mówię do ciebie jako ekspertka od seksualności. Dzielę się tylko swoim doświadczeniem, jakimiś wnioskami, bólami, które przeszłam i które w tej chwili trochę bardziej rozumiem. I mam je dzięki z jednej strony perspektywie własnego dzieciństwa i wczesnej młodości, a z drugiej strony ze świadomości, jaką zdobyłam później w procesie edukacji i samopoznania. I to, do czego doszłam, można sparafrazować przykazaniem. Tak, przykazaniem. Sięgam w tej chwili do tradycji chrześcijańskiej z pełną świadomością. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Szkoda, że Kościół tak rzadko to sam stosuje. No bo jeżeli znam swoje ciało, wiem jak reaguje, co lubi, czego nie lubi, co sprawia mu przyjemność, co sprawia mu dyskomfort. Jeżeli znam swoje granice, a przy tym tą osobę po drugiej stronie darzę szacunkiem, takim szacunkiem z góry, bez wstępnych założeń, no to jestem w stanie komunikować się z tą osobą tak, żeby jak najlepiej brać i dawać rozkosz. Choć to temat na zupełnie inny odcinek, dodam jeszcze tylko, że regularna samomiłość jest dobra nie tylko dla naszej Ars Amandi, czyli sztuki kochania, moi drodzy, i nie tylko dla dobrego samopoczucia. W kontekście mechaniki dobrze fundować sobie regularne orgazmy, bo jeżeli ich nie doświadczamy, to przestajemy ich pragnąć, a jeżeli ich nie pragniemy, no to ograniczamy sobie możliwość ich odczuwania, to jest zamknięte koło. I potwierdzone info. Zwierzę Ci się jeszcze, że sama miałam takie doświadczenie, w którym z jednej strony nie uprawiałam seksu, w związku z tym nie miałam orgazmów, skoro nie miałam orgazmów, to nie pragnęłam seksu. I tak to szło w kółko, błędne koło, z którego bardzo trudno samodzielnie wyjść, na szczęście mnie się udało. Dlatego polecam to bardzo jako regularny rytuał. Można to zastosować jako coś w rodzaju skrzyżowania gimnastyki i medytacji. Na mnie bardzo działa ta metafora, bo z jednej strony oddaje to fizyczne i zmysłowe zaangażowanie, a z drugiej skłania do bycia uważną albo uważnym, skupieniu się na sobie w tej chwili, skupienia się w konkretnym miejscu, skupienia się na tym, co się dzieje aktualnie i co ja czuję. A idealnie byłoby zatracić się na moment w tej małej śmierci, bo tak Francuzi nazywają orgazm. Nie mamy tu czasu na pogłębioną analizę, jak się dopieszczać. Ja jednym zdaniem powiedziałabym, że warto eksperymentować i sprawdzać po prostu, co działa. Niekoniecznie drogimi zabawkami. Wystarczy zacząć od własnych dłoni i palców. A jeżeli chcesz zgłębić ten temat, to polecam kilka odcinków różnych podcastów, które wymieniam w opisie tego odcinka, więc zajrzyj tam sobie, posłuchaj albo poczytaj, bo wspominam też o świetnej książce z praktycznymi ilustracjami, co robić, żeby odlecieć także w pojedynkę. I na zakończenie ciekawostki. Według statystyk samomiłość uprawiają prawie wszyscy. Serio, prawie wszyscy. A 4 na 10 kobiet, uwaga, uwaga, woli ją niż seks z partnerem. Jeżeli tak faktycznie jest, to może zacznijmy przykładać się do autoerotyzmu samodzielnie albo w parach. Można to praktykować i tak. To na pewno jest lepsza droga do udoskonalenia swojego życia seksualnego niż oglądanie pornografii. Tylko zajęcia praktyczne. No to jak? Do dzieła, moi mili. Zachęcam do eksplorowania przyjemności własnoręcznie, dosłownie. Ciekawa jestem Waszych opinii, Waszych refleksji na ten temat. Może macie jakieś doświadczenia, którymi chcielibyście się podzielić? Jak zwykle można przesyłać je mailowo na hconceptblog@gmail.com jako komentarze na Instagramie albo YouTubie oraz na blogu. Zachęcam, pozostaję w kontakcie i ściskam mocno. Pa!